Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też pana Macieja Kapuścińskiego, pisarza. Dobry wieczór, panie Maćku.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Poza pisarstwem oczywiście ma pan jeszcze jakieś inne życie zawodowe. To jest rodzaj hobby.
To jest rodzaj, myślę, że więcej niż hobby. To jest bardziej pasja, docelowo zawód. Dlatego pracuję nad tym. Będę do tego dążył. Mam nadzieję, że zdążę przed, może tak powiemy, przed śmiercią.
Oj, to jest pan młodym człowiekiem, ma pan jeszcze bardzo dużo czasu.
Zobaczymy.
No zobaczymy. W każdym razie jest pan konsekwentny w swoich działaniach, ponieważ po Szpetnikach Delirium to już jest druga pana powieść, która właśnie ukazała się na rynku. Odległość między jedną a drugą książką to jest mniej więcej 3 lata, tak? To jest taki czas, którego pan potrzebował, żeby to Delirium napisać, czy ono powstawało już dużo wcześniej?
W zasadzie powstawało w głowie już dużo wcześniej. Była praca nad nią już prowadzona, były obserwacje, były jakieś tam swoje własne analizy. Dlatego pewne koncepcje, pewne szkice literackie już wcześniej powstały. Ona więc powstała jakby już po Szpetnikach, ale też pisze drugi tom Szpetników, więc jakby tutaj równolegle trwają prace także nad tym drugim tomem.
To może wróćmy do Szpetników, powiedzmy o czym byli Szpetnicy, bo to nie ma nic wspólnego z Delirium.
To są zupełnie dwa różne światy.
To są inni bohaterowie i dwa różne światy, chociaż położenie geograficzne czasami się miksuje.
To są dzieci zupełnie z innego małżeństwa.
Tak, tak.
Tak. Szpetnicy są jakby tutaj przypowieścią o młodych ludziach, studentach.
O buncie.
Buntujących się przeciwko ówczesnej władzy, rzeczywistości, może tak, takim pokoleniem trochę w pewnym sensie straconym, nie znajdującym się w ówczesnej rzeczywistości.
Mamy rok 2004.
Czwarty, styczeń 2004.
Tak, czy to jest też okres, w którym pan jeszcze studiował?
Tak, to jest też okres, który...
Rozumiem, że to na kanwie własnych doświadczeń?
Powiedzmy tak, że na kanwie własnych doświadczeń. Obserwacji, można tak powiedzieć.
Studenci prawa i administracji.
Studenci prawa, Wydziału Prawa i Administracji.
Pan też ten kierunek
też
kończył,
też
tak?
Ten kończył, tak, dokładnie.
Ja rozumiem, że postanowił pan trochę przetrawić te własne emocje i chyba dość trudne studia przez siebie, przefiltrował pan i stąd są między innymi Szpetnicy.
Tak, tak. No, myślę, że prawo tutaj na pewno ma jakąś tam dużą rolę, ale myślę, że tutaj to się wszystko jakby na siebie nakłada, nie? I te moje obserwacje, i to, co się tam działo na tych studiach, i jak to wyglądało.
Postanowił pan napisać zupełnie inną powieść, powieść zatytułowaną Delirium. Sam tytuł dużo mówi.
Tytuł, tak, tak, tak. To jest w pewnym sensie taka synekdocha. To jest w pewnym sensie troszeczkę taka figura retoryczna. Samo delirium chyba wywodzi się słowo delirare, czyli błądzenia, schudzenia z drogi. Więc delirium jest tutaj jakby takim
wieloznacznym
delirium, symbolem. Tak. Tak, można powiedzieć właśnie z anegdochą. Ale chodzi o to tutaj, że mamy tutaj pewien stan rzeczywistości, który bohaterowi się zaczyna mieszać. Pewien schemat rodzinny, codzienny umyka mu spod jego kontroli, z tego codziennego życia w stosunku do tego, co się dzieje w tej jednej nocy. Bo to jest podobnie jak w Szpetnicy, akcja się dzieje jakby w trybie ciągłym, w trybie jednej nocy.
Tak, w trybie jednej nocy i też tutaj zawężona jest głównie do Gdyni.
Tak, Gdynia, tylko Gdynia.
Gdynia, w której pan mieszka.
Tak się składa, że tak. Tak
jest panu to miasto bliskie? Lubi pan tak osadzać właśnie swoich bohaterów w tych zdecydowanie znanych kontekstach i geograficznych, i socjologicznych? Łatwiej się pisze wtedy powieść?
No, Gdynię czuję całym sercem, całą duszą. Gdynia jest jakby specyficznym miejscem chyba w Polsce, nie? Tutaj się tak troszeczkę czuję tą wolność, to wariactwo, to przypojenie wolnością, jakimś takim klimatem. Przynajmniej dla mnie, ja to tak odczuwam, dlatego ta Gdynia jest podszyta mną, nie? W każdym słowie, w każdym miejscu i w jakichś tam wyobrażeniach.
Ale też kiedy buduje pan fabułę i pisze pan o konkretnych miejscach, to też jest prościej, tak?
Tak,
bo myślę, sobie pan to wizualizuje, jakoś osadza pan swoich bohaterów czy bohatera?
Tak, dokładnie. No, miejsce chyba zawsze dla każdego pisarza jest kluczowe, dlatego że on osadza tam gdzieś swoich bohaterów.
Czasami są to miejsca wymyślone.
Ale są to zawsze jakieś miejsca, nie? One zawsze pełnią jakąś rolę. A Gdynia mi tu pomaga, nie ukrywam. Gdynia jest tutaj pomocna, ale drugi tom Szpytników będzie się w dużej mierze toczył w Stambule na przykład, także tutaj troszeczkę będziemy odchodzić od, chociaż miasto też z morza, nie? Także będzie to powiązane.
No, sceneria bardzo interesująca, połączenie Azji i Europy, tak?
Tak.
No dobrze, ale Szpytnikami zajmiemy się wtedy, kiedy powstaną już, czyli ta druga część, natomiast my jesteśmy cały czas przy Delirium i przy głównym bohaterze, czyli przy Krzysztofie. Powiedzmy, co to jest za człowiek? To jest człowiek w bliżej nieokreślonym wieku, chociaż pan tam chyba nie podaje.
To jest Kowalski.
No właśnie.
W jakimś takim wieku, tak, który posiada rodzinę, posiada dzieci.
Można powiedzieć około 40 lat, tak ja sobie wydedukowałam. Tak? Między 30 i 40.
Myślę, że tak. No jest to młody człowiek, który posiada rodzinę, żonę, zwykłe życie. I to jest tak jakby, to jest jego jakby status w tej powieści. On tutaj właśnie funkcjonuje codziennie. I nagle się zaczyna przeplatać, wyprowadza się z tego trybu codziennego i zaczyna, no i zaczyna się właśnie powieść. Tak to można powiedzieć. Primo to jest taka alegoria okraszona trochę jego strachem, ale też wzbogacona przez jego odwagę. I ta odwaga i ten strach się w nim mieszają, powodując w nim, że on czasami jest i romantycznym, takim pozytywnym człowiekiem, a czasami takim w zasadzie idiotycznym. To się w nim miesza i czasami przez to ośmieszenie siebie, a czasami przez tą odwagę, trudno na niego spojrzeć jednoznacznie, nie? Tak ja bym to widział.
No właśnie, trudno
nie wiem, jak to, nie wiem, jak to pani redaktor odbiera, bo...
Lubić i nie lubić, tak? Właściwie nie wiadomo, ja gdzieś jestem pomiędzy. Czasami go lubię, a czasami go nie lubię. Po prostu mnie drażni, denerwuje i odpycha.
Dlatego mówię, on jest jakby tutaj i okraszony tą odwagą w pewnym sensie i tym strachem, który powoduje, że czasami... Ten strach o dziwo powoduje, mi się wydaje, pozytywne takie spojrzenie na niego, ale... Ta odwaga czasami go ośmiesza.
Znaczy on, na pewno jest to postać złożona, postać bardzo wrażliwa, można by powiedzieć nadwrażliwa. I wrócę do tego tytułu, Delirium, bo też jest tu wyraźne odwołanie do alkoholu. Alkohol płynie w tej powieści, może nie bezpośrednio, ale cały czas czytelnik ma styczność.
Alkohol jakby tutaj jest tym paliwem, które napędza, jakby go karmi w pewnym sensie. Trochę stymuluje jego myśli. Myślę, że trochę mu miesza w tej głowie. Miesza mu w tych uczuciach. Czasami mu pomaga, czasami mu przeszkadza. Jest troszeczkę jakby na drugim planie, ale jednak wydaje mi się, że jakąś tam rolę pełni w tym wszystkim, nie? Mimo wszystko...
Czasami można mieć wrażenie, że ten alkohol pełni tutaj rolę kluczową, bo my do końca nie wiemy, czy ta fabuła to jest rzeczywistość, czy ta fabuła to jest tylko i wyłącznie głowa głównego bohatera.
Tak, tak, to jest, tak to ma wyglądać, nie wiem, jak to pani redaktor odbiera, ale no tak to jest z różnego rodzaju używkami, że one może wpływają na nas w ten sposób, że ta rzeczywistość nam zanika, ona nam ucieka. No ale to też jest taka opowieść troszeczkę o... Ja bym powiedział o tanatyczności tego głównego bohatera, dlatego że proszę zobaczyć, że on dążąc do, mimo wszystko pod wpływem tego alkoholu, do prawdy o sobie, cały czas myśli o tej zasadzie o śmierci. To nawet nie chodzi o śmierć fizyczną, ale o śmierć rzeczywistości, w której żyje. Dlatego ta tanatyczność, myślenie o tej śmierci na tyle wpływa na niego, że mimo wszystko idzie do przodu. Czy pijany, czy trzeźwy, czy chory, czy niechory, czy skaleczony. Idzie do przodu.
To jest taki instynkt życia, w który
myślę, że tak.
Cały czas kiełkuje, mimo że sytuacja jest bardzo trudna. Oczywiście nie będziemy zdradzać, co się dzieje z głównym bohaterem, bo on przechodzi różnego rodzaju kryzysy. W ogóle to jest bohater w kryzysie.
Ja myślę, że to jest bohater takich troszeczkę naszych czasów, mężczyzna naszych czasów, tak mi się wydaje.
Który sobie nie radzi z rzeczywistością.
No właśnie, mi się wydaje, że troszeczkę czasami, jak byśmy spojrzeli na niego, no to jest to pozytywna postać, dlatego że jest to ojciec rodziny, mąż, wydaje się wzorowym i tak dalej. Ale jak się przyjrzymy właśnie na to wszystko, no gdzieś to jest taki temat bardziej złożony. I chyba takim moim celem było też pokazanie w tej powieści, przynajmniej w jakiejś tej części, tej zapaści takiej czeluści, gdzie właśnie no niestety on tam wpada. Ten bohater.
My niewiele wiemy o jego codziennym życiu. Wiemy tylko tyle, tak jak pan wcześniej powiedział, że jest żona, dwójka dzieci, całkiem małe są to dzieci, że mieszka w bloku, że mieszka w Gdyni, że ma siostrę, że ma przyjaciela Piotra. Ale tak naprawdę to jest książka oparta głównie na takim strumieniu świadomości głównego bohatera. To jest powieść, w której no, dialogów jest, myślę sobie, proporcjonalnie gdzieś 10% do całości. Mhm. Taki był zamiar, tak? Żeby tak, ten strumień świadomości.
Strumień świadomości, ja nie ukrywam, że jest jakby tutaj kluczowy. Jego rolą ma być właśnie przeprowadzenie czytelnika jakby przez takie studium czucia tego bohatera, nie? Tak, żeby tu mu pokazać wszystko, jak ten bohater próbuje się dowiedzieć w zasadzie chyba prawdy o sobie, albo prawdy o własnym małżeństwie.
Czy to jest bohater w kryzysie wieku średniego?
Chyba jeszcze nie. Tak do końca chyba jeszcze nie. On jeszcze dopiero jest przed tym wszystkim. Myślę, że to jest przed nim. Ale nie ulega wątpliwości, że tam jest chyba głębszy problem niż ten kryzys, mi się wydaje. Że to jest wszystko tak naprawdę szukanie siebie. On szuka siebie jako człowieka. Jakby wybory, jakich dokonał, tak naprawdę chyba dochodzi do tego wniosku, że jakby one nie są jakby, być może okażą się dla niego, no nie wiem, niewłaściwe, nieprawdziwe. I to jest taka może, nie wiem, smutna anegdota, ale może nie będę tu wszystkiego zdradzał, nie?
Czy bohater jest wzorowany na jakiejś postaci, czy na kilku postaciach, czy to wszystko jest fikcja literacka?
Myślę, że jest obserwacją. Jest obserwacją, jest analizą, wnikliwą nawet. Natomiast pozwolę sobie tutaj nie zdradzać tej kuchni od środka, nie? Jak to dokładnie było z tym bohaterem, ale na pewno książka opiera się na obserwacji życia codziennego.
Mamy tutaj dwie historie, właściwie nawet trzy historie. Historię głównego bohatera i historię sąsiadek Krzysztofa, tak? Jest pani Kieszkowska. Mhm. To jest dość ciekawa, fabularna zwrotka w tej powieści, bo nagle cofamy się o wiele, wiele lat i dowiadujemy się porażającej historii o miłej sąsiadce Krzysztofa.
Tak.
Właściwie dlaczego pan wplótł tę historię? Czy ona jakoś była potrzebna do kontynuowania fabuły? Bo to też jest materiał na oddzielną powieść trochę.
Ja myślę,
czy
że
na opowiadanie przynajmniej.
Ja myślę, z mojego, z takiego doświadczenia, czasami zdarza się tak, że każdy z nas w różnych okolicznościach napotyka innych ludzi, różne historie, różne zdarzenia, czasami w takich sytuacjach, które się wydają nieprawdopodobne. Niektórzy z nas tak mają. I taka sytuacja się zdarza akurat Krzysztofowi. Ona się zdarza przypadkowo, ale oczywiście ona się mogła zdarzyć wcześniej, ona się mogła zdarzyć później, ale zdarza się akurat wtedy, z jakichś tam względów, czy to jest przypadek, czy nie. Chyba to nie ma znaczenia, no ale właśnie ta historia też pokazuje właśnie tej pani Kieszkowskiej, że tam też mimo wszystko, że nie tylko jego życie jest na tyle skomplikowane, że nie tylko jego życie w pewnym sensie sprowadza się do tego błędu, nie? Rzeczywistości.
No tak, ale też chodzi o to, że my mamy jakieś wyobrażenie o ludziach, których spotykamy, tak jak główny bohater, czyli Krzysztof. No nie spodziewał się, że pani Kieszkowska może mieć taką historię. Pogodna, starsza pani, która zaprzyjaźniła się z głównym bohaterem, nagle pewnego dnia postanawia mu się po prostu zwierzyć.
To właśnie to pokazuje, że jak w każdym człowieku, ile jest tego, ile tajemniczości, tak? Nam się czasami przechodzimy koło różnych ludzi na ulicy, a tak naprawdę to są historie, no wręcz których byśmy nie uwierzyli, ale one się naprawdę dzieją.
Ale to jest wymyślona historia.
Nie mogę tego zdradzić do końca, panie redaktor. Ja powiem tak, kiedyś spotkałem, jadąc dawno, jak jeszcze byłem liceum, spotkałem kogoś, kto mi powiedział podobną historię, a później w zasadzie chyba o tej samej historii czytałem w listach Witkacego do żony. Więc pozwoliłem sobie wykorzystać tutaj taką, w ramach tych okoliczności, które się zdarzają w tej powieści, by o tym opowiedzieć.
No właśnie, ale czy główny bohater, taki miał pan zamiar, chciał tą historię jakoś wykorzystać? Czy to spowodowało, pana zdaniem, w jego głowie jakiś zwrot, jakieś przemyślenia? Co ta historia wniosła w jego życie?
Myślę, że ta historia na tą chwilę, kiedy się o niej dowiaduje, trochę go przerasta, a żyje tym swoim własnym dramatem. Ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko no, ta historia na pewno mu odbiera. Zabiera go w pewnym sensie na te parę godzin od tych własnych kłopotów, ale jednocześnie go wplata przez to, gdzie się znajduje, w następny dramat, tak? W następne pomysły, dolewając mu też troszeczkę tych też procentów do głowy. Myślę, że na pewno wpływa, czy nawet by tego chciał, czy nie chciał, słysząc taką historię.
Bardzo mroczny to bohater i też mroczna jest ta powieść.
Tak to pani redaktor odczuwa.
Tak to odczuwam. Mhm. Tak to odebrałam, bo mierzymy się cały czas z jakimiś dysfunkcjami, z problemami właściwie każdego bohatera, który się tutaj
mierzymy
pojawia.
Mierzymy się jakby z głębią ludzkiej rzeczywistości. Mhm. Nie tej powierzchownej, nie tej przyjemnej, tylko gdzieś tam głęboko osadzonej, więc może ona jest taka mroczna, ona się dzieje nocą. I taki miałem zamiar właśnie, żeby to tak pokazać. Nie ma być łatwo.
Jak to w życiu, tak?
Tak.
Czy trudniej pisało się tę powieść niż Szpetników?
No, Szpetnicy są dużo bardziej złożoną powieścią. Myślę, że to jest...
Więcej bohaterów, kilku, tak?
Tak naprawdę kilkadziesiąt postaci. Tutaj są, tak naprawdę, nie wiem, dostaję od czytelników różne takie sygnały, że jest to powieść psychologiczna, kryminał, zupełnie inne, różne przekazy dostaje. Każdy inaczej odbiera tą powieść, dlatego ona jest dużo bardziej złożona. Tutaj jest... No, kilkadziesiąt historii, no, kilkanaście historii, więc one się wszystkie na siebie nakładają, co powoduje, że no, i też jest inny styl trochę pisarski, to użyłem troszeczkę innych narzędzi, więc tak jak mówiłem, to są dzieci z innego małżeństwa, bym powiedział tak.
Czy pan się czuje tak samo wyczerpany po napisaniu tej książki jak główny bohater?
Nie, dlatego, że piszę drugi tom Szpytników i na tym się skupiam.
Była odskocznia, tak?
Tak, to była odskocznia, to była odskocznia. No trochę mocna na pewno, ale myślę, że jest to też taka nauka. I tak naprawdę, nie wiem, to wszystko tak naprawdę od czytelnika zależy, jak on to odbierze.
W takim razie oddajemy książkę w ręce czytelnika, Delirium, najnowsza powieść Macieja Kapuścińskiego. Czekamy na drugą część Szpetników. Kiedy możemy się spodziewać?
No chciałbym ją zakończyć w przyszłym roku. Zobaczymy, czy się uda.
W takim razie trzymam kciuki i czekamy na kolejną odsłonę i będzie to też pretekst do kolejnego spotkania w radiu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani.
Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.